Sławomir Cęckiewicz i Michał Kozłowski w artykule Góralczyk Brothers opisują w tygodniku Do Rzeczy komunistyczną przeszłość ekspertów od Chin. Starszy z braci Zdzisław był współpracownikiem cywilnych tajnych służb PRL i wieloletnim dyplomatą w Chinach. W artykule czytamy, że młodszy z braci, profesor Bogdan Góralczyk, został zwerbowany przez wywiad wojskowy PRL. Jego naukowa i dyplomatyczna kariera rozwijała się bardzo szybko, także po 1989 roku. Dziś głównym geopolitykiem i ekspertem od Chin jest dr Jacek Bartosiak. Tak się składa, że jest to wychowanek profesora Góralczyka. Przypadek? O tym dziś porozmawiam z redaktor Hanną Shen. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa.
A na łączach redaktor Hanna Shen. Witam Panią bardzo serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry. Witam.
Ukazał się, tak jak mówiliśmy we wstępie, artykuł Góralczyk Brothers. Pani redaktor na łamach naszej telewizji wielokrotnie wspominała o komunistycznych związkach profesora Góralczyka, głównego takiego właśnie eksperta od Chin. Teraz jego wychowanek Jacek Bartosiak, no to też już jest takie guru geopolityki już globalnej, nie tylko chińskiej. Jak pani odebrała ten artykuł?
No tak, to warto chyba podkreślić, że my tutaj Idź Pod Prąd, no to już od lat mówiliśmy o tym, że postaci profesora Góralczyka trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć. I to nawet nie trzeba sięgać, było daleko w przeszłość, bo myślę, że jeszcze o tym powiemy, o jego teraz pracy dla chińskiego think tanku. Ale no tutaj rzeczywiście no są informacje, które już zupełnie potwierdzały to, co od lat mówiliśmy. I ja też mówiłam, że ludzie, którzy w związku z tym są promowani przez tego człowieka, albo że też określeni ludzie są promowani, że to jest człowiek, który w dużym stopniu decyduje o kształcie i decydował o kształcie polskiej sinologii. O tym także, jak wiemy, on i jego brat mieli wpływ na wielu polityków, więc także na kształtowanie się polskiej polityki wobec Chin. Artykuł oczywiście oceniam bardzo dobrze. Rzeczywiście cieszę się, że taki artykuł powstał, że no dość dużo takich informacji, które do tej pory nie były przedstawiane na forum publicznym, także bardzo się cieszę, że autorzy się na to zdecydowali. No smutno mi jest, że ponad 30 lat po tym następuje to po tym, jak upadł rzekomo komunizm. Dowiadujemy się, jak wiele komunizmu w tym rzekomo niekomunistycznym państwie jest, patrząc na ten artykuł. To jest taki dobry przykład tego. W tym czasie ci panowie, obaj panowie, a przede wszystkim Góralczyk, bo większą karierę już robił, no brat starszy też był ambasadorem, więc, ale przede wszystkim Bogdan Góralczyk, no, był między innymi szefem gabinetu ministra spraw zagranicznych, pracował w dyplomacji, rozwijał swoją karierę i nikt tego dokładnie nie sprawdzał. Także to też pokazuje, no, jak daleko odeszliśmy od komunizmu. Także no to mówię, bardzo warto przeczytać ten artykuł. On potwierdza to, co Państwo też często mówią i wasi goście w programie, że no ta zmiana to była taka, jak wiele się zmieniło, żeby wiele zostało tak samo. I życiorysy właśnie takich ludzi jak Góralczykowie, no to o tym świadczą.
Ale jak pani redaktor odbiera ten fakt, że w jednej gazecie ukazuje się artykuł demaskujący powiązania rodziny Góralczyków, a obok na przykład publikuje Piotr Zychowicz, który przecież lansuje wychowanka profesora Góralczyka, tego Bartosiaka. Ale właśnie chcę powiedzieć, że kilka dni temu przecież Zychowicz lansował samego Góralczyka. No to jak to w jednej gazecie tu Cęckiewicz i ktoś tam demaskują agenturalne powiązania Góralczyka, a tu ci sami publicyści z tego samego środowiska lansują jeszcze bardziej tych ludzi i ich wychowanków. Jak to w ogóle, jakoś nie umiem na trzeźwo tego zrozumieć. No. No,
ja też nie, ale dlatego to właśnie dla ludzi takich jak Góralczyk kręci, no bo oni i tak, i zresztą pisał, on tam gdzieś na swoim Twitterze już po całej tym ujawnieniu tego pisał, że on nadal będzie pisał, udzielał wywiadów. On dobrze wie, że nic mu się nie stanie. Zresztą już to młode pokolenie ekspertów i sinologów, tak zwanych ekspertów od Chin, zaczyna go bronić. To jest ta druga sprawa, która wydaje mi się, no poza samym artykułem, jest tu bardzo bulwersująca, że jest całe już młode pokolenie, ludzi często, których on w jakimś stopniu zawdzięczają mu karierę, którzy teraz piszą, że no to, co on tam robił w tym PRL-u, to właściwie nie ma dla nich żadnego znaczenia. No, więc to też pokazuje, jak to młode pokolenie, no jakiś jest ich moralność, jaka ich jest. Już nie oceniam tych kryteriów naukowych dochodzenia do prawdy. Znaczy prawdy, no to dochodzenie do prawdy, prawda, to też jest kryterium moralne, więc to też widać, no, kogo my mamy już w następstwie tych ludzi, kogo oni wychowali, właśnie tacy ludzie jak Bogdan Góralczyk. No, ale pan Góralczyk poza tym, że udziela wywiadów między innymi dla wspomnianego przez państwa historyka, no to on przecież niedawno występował w Radiu Polskim, czyli w mediu publicznym. Potem zaraz kilka dni później był w TVN-ie, czyli widzisz, to jest ekspert dla wszystkich. Także on w PRL-u miał się dobrze, po PRL-u też miał się dobrze. No to jest typowy przykład życiorysu człowieka, który pokazuje nam właśnie to, co się stało, co się dzieje z Polską, prawda? Że ludzie, którzy dawno powinni pójść już w odstawkę, czują się pewnie. Widać też taką pychę jego, bo nawet to teraz pisze, że no jak to, on jest profesor, a to tak od agentów go będą. Przecież on jest profesor, książki napisał. Taka pycha, że tacy ludzie jak on, którzy mają wpływ na kształtowanie naszej polityki, naszej wiedzy na temat pewnych regionów, pewnych państw, nie podlegają żadnej lustracji, że nie można sprawdzać ich życiorysów.
Pani redaktor powiedziała, że profesor Góralczyk jest teraz broniony przez to nowy narybek tych geopolityków, sinologów. W tym artykule też czytamy właśnie bardzo ciekawy wątek odnośnie tego środowiska PISM, czyli to jest Państwowy Instytut Studiów Międzynarodowych. Tam właśnie Góralczyk za PRL-u tą swoją karierę naukową tworzył, to był taki też zaplecze właśnie wywiadu PRL-u, takie eksperckie. I tam jest taki ciekawy wątek, że oni piszą, że ci eksperci, sinolodzy, podzielili się po 1989 roku na dwie grupy. Jedni stali się tacy proamerykańscy, no bo oni wtedy byli prosowieccy, czyli jeszcze antychińscy, a drudzy z kolei prochińscy, ale w tej swojej ekspertyzie chińskiej w ogóle nie mówiący o kwestiach ideologicznych, właśnie o komunizmie, o terrorze w Chinach, tylko o gospodarce i tak dalej. To właśnie przecież obserwujemy właśnie u właśnie Jacka Bartosiaka, czy teraz jak oglądałem kawałek tego wywiadu właśnie Piotra Zychowicza z profesorem Góralczykiem, no to też tam ani słowa o terrorze, o więźniach, o komunizmie nie było, no tylko, że tu gra dwóch mocarstw, no i kto tam wygra.
Tak, no widać, że na wszystkie możliwości. Także to widać, że to też pokazuje, jak to wszystko było dobrze zaplanowane. I to tylko to potwierdza tę tezę. Że mamy, oni są w każdym obozie, a niektórzy, tak jak Góralczyk, no mogą właściwie być w obu obozach, bo pan Góralczyk, to też jest wspomniane, bardzo często współpracuje z jednym z prawicowych think tanków, to autorzy tego artykułu no, zarzucają, że jak gdyby oni rozpropagowali Góralczyka między innymi także w ten sposób. No, myślę, że to wynika z... Powiem tak, wcześniej mieli ten sam problem i widzimy, dlaczego ich polityka wobec Chin zaczyna się teraz zmieniać, bo młode pokolenie sinologów widziało, że jest to starsze pokolenie, jak bardzo jest powiązane z tym starym systemem, bardzo od niego uzależnione i zaczęli to wytykać, zaczęli pokazywać życiorysy tych ludzi. Na początku pewnie było tak jak teraz w Polsce, że tam niektórzy młodzi sinolodzy mieli kariery no, zapewnione dzięki właśnie tym starszym, ale teraz coraz bardziej ci młodzi robili rzeczywiście kariery i poczuli się coraz bardziej niezależni, w związku z tym mogli pisać prawdę o tych starszych i dzięki temu no, duża część takich powiązanych z starym komunistycznym systemem, broniąca też tego systemu i pokazująca w związku z tym także Chiny, jest zupełnie takim fałszywym świetle, no poszła do lamusa. A młode pokolenie, które decyduje się, młodsze pokolenie decyduje się na taką współpracę często z Chinami, na przykład z chińskimi think tankami, no jest im to wytykane przez tych sinologów, potem media podejmują te tematy i dochodzi do takich przypadków, jak właśnie w Czechach, że jeden z naukowców pracujący dla Czeskiej Akademii Nauk, który pracuje dla chińskiego think tanku w Budapeszcie, o którym mówi się, że prowadzi działalność na rzecz chińskiej władzy, że jest wykorzystywany do realizacji celów politycznych, komunistycznych Chin, że zbierane tam są poprzez właśnie tych współpracę z zachodnimi naukowcami, głównie z Europy Środkowej, zbierane są informacje, które są potem wykorzystywane w planowaniu operacji wymierzonych przeciwko krajom Unii Europejskiej. No więc ten naukowiec pracujący dla takiej instytucji został wyrzucony z kierowania jednostki w Czeskiej Akademii Nauk. W tym samym think tanku pracuje profesor Guralczyk i nikt na tym, a nawet o tym nie wspomina. Dzisiaj ci młodzi sinolodzy mówią, no nie interesuje przeszłość pana Guralczyka. No to proszę, mamy teraźniejszość. On dziś pracuje dla think tanku, o którym wiemy, że prowadzi bardzo niebezpieczną działalność na terenie Unii Europejskiej.
No tu można też pokazać szersze zjawisko na podstawie kariery tej nieoficjalnej i oficjalnej, kariery agenturalnej w czasach komunizmu i potem. Można pokazać wiele aspektów naszego współczesnego życia. Przykładowo, zbiór zastrzeżony IPN. Zobaczcie, że dopiero teraz ta teczka wypływa. Ileż to lat rządu PiSu nawet, a tu z jakiejś przyczyny tego nie znamy do końca. Możemy tu zaraz sobie jeszcze trochę pogdybać, dlaczego to dopiero teraz. No ale jednak myślę, że tu ten nasilenie się konfliktu amerykańskiego z komunistami chińskimi spowodowało wypłynięcie tej teczki. To jest moja teza, ale zobaczmy. Mamy niby upadek komunizmu w 1989 roku, a teczka jednego z kluczowych, można powiedzieć, ekspertów na kierunku chińskim, czyli najważniejszym, jeśli chodzi o Wschód, znajduje się dopiero w 2022 roku. Nie? To zobaczcie, jaka jest przestrzeń czasowa, czyli te bajki o upadku komunizmu to jest mit dla gawiedzi, która ma tam się tym rajcować, a tak naprawdę widzimy, że najbardziej wrażliwa agentura komunistyczna, moskiewska przede wszystkim, jest nadal chroniona, bo co jeszcze mamy w tym zbiorze zastrzeżonym, tego nie wiemy. No tu co jakiś czas tam ktoś nam coś dozuje. Dalej można zobaczyć, komu doradzał profesor Guralczyk. I tu kolejna teza. Zobaczcie, zmieniają się te atrapy polityczne, bo tam będziecie mieli i z SLD Millera, i Pawlaka z PSL-u, i Olechowskiego, współzałożyciela
potem zarządów Platformy.
Platformy właśnie mówię, nie? Teraz zapisu, dalej prawicowe tam media tego człowieka lansują. Czyli zobaczcie, Guralczyk się nie zmienia, a marionetki władzy się zmieniają. To pokazuje tezę, którą ja od dawna głoszę, że to nie politycy rządzą Polską, tylko właśnie przedstawiciele służb sowieckich. Ta właśnie rola takiego stałego doradcy. Przypominam, że na przykład w sowieckiej armii był też taki zwyczaj, że był dowódca taki operacyjny, no ale on miał komisarza politycznego zawsze, nie? Obok siebie. Kto był ważniejszy? No wiadomo, że ten komisarz polityczny był ważniejszy, a ten odwalał tylko taką, można powiedzieć, robotę logistyczną, operacyjną i tak dalej. Nie? Czyli tu mamy dokładnie to samo zjawisko. I trzecie zjawisko to jest, kto w Polsce może się przebić do świadomości społecznej. Zobaczcie, wszelkie nowe jakieś środowiska, takie jak na przykład Idź Pod Prąd, chociaż mówimy prawdę i to jeszcze na wiele lat, tu pani Hania już o tym mówiła, na wiele lat przed tym objawieniem tej teczki i tej agenturalnej przeszłości, myśmy już mówili o tym, ostrzegaliśmy przed tymi Bartosiakami, przed tym Guralczykiem i tak dalej. Zobaczcie, przebicie mamy minimalne, A tacy ludzie właśnie ze zbioru zastrzeżonego IPN, oni cały czas brylują w mediach. Także komunizm wcale nie upadł. Przewrócił się może na drugi bok.
Możemy Państwu przeczytać parę ciekawych fragmentów z tego artykułu. Pewnie nie wszyscy czytali. Czytamy, że pierwszy kontakt z Góralczykiem nawiązał major Jan Lewiński z Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego. 21 października 1980 roku wyraził on wstępną zgodę na współpracę agenturalną, zaznaczając, że nie chciałby się ukadrowić, gdyż swoją przyszłość wiąże z karierą naukową, pracą w tym PSM lub MSZ. Wówczas własnoręcznie podpisał ankietę osobową, dołączył do niej życiorys. No i potem w kawiarni pod Arkadami doszło do formalnego werbunku 29 października, zakończonym podpisaniem deklaracji z datą 15 października o współpracy z zarządem drugim oraz ustalenie zasad współpracy i łączności. W tym artykule też czytamy, że to, że Zbigniew, że Bogdan Góralczyk podpisał współpracę z wywiadem wojskowym, dawało mu też dużą pewność siebie i po 1989 roku większą jakby tajność, tak? No bo te służby cywilne gdzieś tam szybciej zostały zdemaskowane, a to, że on współpracował z służbami wojskowymi, to mu dawało dużą pewność siebie. Też czytamy ciekawy taki akapit. Paradoksalnie przełom roku 1989 otwierał przed Bogdanem Góralczykiem nowe możliwości. Był sprawdzonym i lojalnym współpracownikiem wywiadu wojskowego, sinologiem, politologiem z perspektywą habilitacji, badaczem o międzynarodowych koneksjach i z wysoko postawionym w hierarchii MSZ bratem Zdzisławem Góralczykiem. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, ja tych czasów nie pamiętam, ale mamy podpisanie tej współpracy w 1989 roku. Pamiętam, 80. że mówiłeś 1980.
Tak, tak. No to jest ciekawa
data. Że to jest
data.
Festiwal Solidarności, tak, że wtedy tak. Wszystko się wydawało, że będzie ta wolność. Ten człowiek podpisuje wtedy współpracę z służbami wojskowymi. W 1989 roku dostaje zmianę oficera prowadzącego, czyli też ta współpraca gdzieś tam się nie kończy po upadku tak zwanym komunizmu, tylko dalej jest kontynuowana.
To jeśli tylko mogę zdanie powiedzieć, moim zdaniem wygląda na to, że profesor Góralczyk był wtedy bardzo dobrze poinformowany o tym, że ten Festiwal Solidarności to jest tylko działanie zewnętrzne, że to jest pewne przykrycie dla uwiarygodnienia komuny w ramach doktryny konwergencji i przeniesienia ją w nowe te czasy, w których teraz żyjemy, gdzie już współpraca komunistów z Zachodem jest dość mocno ugruntowana. Czyli on nie poszedł w kierunku tego patriotycznego zrywu wolnościowego i tak dalej. On wiedział, że to jest pic na wodę i zajmował się, że tak powiem, twardą współpracą z prawdziwą władzą.
Był też doceniony w 1985 roku, dostał jakiś medal też.
Noż tam medal, z medalem się nie naje, noż
też ciekawe jest,
też dostał.
Co ciekawe, czytamy w artykule Góralczyk Brades, w okresie pobytu Góralczyka w Chinach, mieszkanie Góralczyków przy ulicy Smoczej w Warszawie stało się lokalem kontaktowym SB, co zostało ustalone specjalną umową. Także tutaj
no to dzisiaj, nie tylko chodziło dzisiaj, wiecie, się tam pieniądze. Rozprowadza ministrów czy polityków PiSu na spółkach Skarbu Państwa. No wtedy trzeba było jakoś inaczej dorabiać. No to se w ten sposób dorabiał, że wynajął mieszkanie z Becji. No.
Panie redaktor, jak pani sądzi, dlaczego dopiero teraz czytamy taki artykuł, właśnie tak jak pastor powiedział, w 22 roku? Tutaj Sławomir Cęckiewicz mówi, że tajemnicą pozostaje wyparowanie teczki pracy agenturalnej Góralczyka, pseudonim Jacek, z zasobu archiwalnego IPN, choć ostrożność procesowa nie pozwala nam podzielić się z czytelnikami naszą wiedzą w tym zakresie. Dlaczego dopiero teraz dowiadujemy się o tych faktach?
No, wiem, że to było trochę. Być może to dla Góralczyka jest zaskoczenie. Ja myślę, że dla niego jest zaskoczenie, bo to nawet jak to, co pisze na Twitterze, widać, że jest zaskoczenie, więc to miało nie ukazywać się. To było tak przygotowane, że pan Góralczyk cały czas będzie. On pewnie nadal będzie, no ale nadal będzie takim guru nieskazitelnym. No, teraz już zawsze można pod każdą wypowiedzią, czy artykułem, czy wywiadem z panem Góralczykiem przyczepić ten link do artykułu właśnie o Góralczyk Brothers. Mnie właśnie zainteresowało, dlaczego teraz strona prawicowa chciała o tym opowiedzieć, no bo przecież mówiło się od dawna o tym, że Góralczyk jest powiązany mocno z stroną komunistyczną, że samo to, co mówi, no też na to wskazuje, no i także i teraźniejszość, te powiązania z Chinami, z chociażby sam tej think tankiem, promowanie właśnie tej narracji chińskiej. Wydaje mi się, że akurat to, że teraz się za to wzięli, że też puszczono to w mediach prawicowych, wynika z tego, że pan Guralczyk doradzał różnym, ale jego rady są także słuchane w Pałacu Prezydenckim. I według mnie było bardzo duże niezadowolenie w dużej części PiS-u, także wśród dziennikarzy. Z tego wyjazdu do Pekinu. To było coś, co jest uważane za dużym, jednak w części PiS-u i w dużej części prawicowego dziennikarstwa jako błąd. I być może dlatego media to teraz puściły i niektórzy dziennikarze po prawicy też to dalej, ten artykuł chwalili, podawali dalej i przypominają to. Także wydaje mi się, że to jest takie jak gdyby też próba pokazania, że doradza prawej stronie ktoś z takim życiorysem. Wydaje mi się, że to miał duży wpływ na. Ja mówię, samo to, że nie, bo nie wiem, dlaczego ci historycy się tym zajęli, ale wydaje mi się, że to, że prawica to puściła, bo jak sama mówię, kilka razy chciałam więcej pisać, mówić o Guralczyku i nie było takiego większego zainteresowania. Albo zwracałam uwagę dziennikarzom prawicowym, którzy zapraszają Guralczyka, że jednak jest to osoba, która ma takie, a nie inne związki z tą stroną komunistyczną. Jeżeli już zapraszacie, to zadajcie takie pytania, które by z tego się wyjaśnią i tego nie chciano kontynuować.
Ja jeszcze na to bym nałożył historię wychowanka profesora Guralczyka, pana Bartosiaka, który w pewnym momencie, na samym początku, został szefem tego CPK. Nie wiem, czy państwo jeszcze pamiętają, to taki krótki epizod, ale dość znaczny, nie? Że tu nagle jakiś taki, czy publicysta, czy jakiś taki nieprofesjonalny geostrateg, bo tutaj profesjonaliści mówią, że to on tam bajdy ludziom opowiada, tylko takie tajemnicze kody, jakieś fantasmagorie i tak tam makaron ludziom, że tak powiem, nie z branży nawija na uszy, żeby tam to dobrze im wyglądało. I nagle taki człowiek znikąd staje się szefem największej inwestycji, można powiedzieć, gospodarczej, która ma przeorać całą Polskę. Tu przecież protesty teraz mieszkańców, którzy nie chcą tych tras kolejowych przez ich podwórka, które miałyby tam promieniście rozchodzić się od tego centralnego portu komunikacyjnego, tu lapsus komunistycznego, bo rzeczywiście w ujęciu tej zdradzieckiej części władzy PiS to miała być taka brama na Europę dla komunistycznych Chin i tylko tyle. Stąd i ta nominacja, tak ja ją odczytuję, a po paru chyba tygodniach nawet ten człowiek, wychowanek Guralczyka, o którego powiązaniach mówimy.
Wychowanek, dlatego mówimy, że napisał doktorat, właśnie pracę doktorską
u niego tam.
U Guralczyka. Ciekawe, że recenzentem był, to co pani redaktor też pamiętam, już kilka lat temu mówiła, generał Stanisław Koziej.
Noż to tak.
Nie trzeba go przedstawić.
To już ja mówię, że te wojskowe służby, jeszcze tylko dokończę. I oczywiście była informacja, że to tam się o pieniądze coś nie mogli, pani Hania już dawno o tym mówiła, że to nacisk Amerykanów, którzy musieli coś wiedzieć i powiedzieć, że ten człowiek nie może stać na czele tej inwestycji. I zobaczcie, jak się to domyka z tymi dzisiejszymi rewelacjami Cęckiewicza.
Pani redaktor,
też właśnie warto wspomnieć, że to my pierwsi mówiliśmy właśnie o tych powiązaniach Bartosiaka z Guralczykiem, prawda? Pokazaliśmy właśnie, że promotorem. Nikt tego też nie, po prostu są rzeczy, które najłatwiej sprawdzić. Tu nie trzeba iść do IPN-u, nie trzeba wyciągać jakichś akt tajnych, prawda? To było powszechnie o tym wiadomo. Ja wiem od samych dziennikarzy, że oni też to wiedzieli i nic z tym nie robili. Po prostu potrzebowali kogoś, żeby powiedział coś o Chinach, raz na zmianę był Pyfel, potem Guralczyk, a potem Bartosiak. I tu niestety zawsze to podkreślam, bo myślę, że warto i trzeba o tym pamiętać. Radio Wnet niestety odgrywało taką bardzo mocną rolę w promocji tych wszystkich panów, bo pan Guralczyk też tam chodził.
Jeżeli chodzi o... Tu jeszcze trzeba dodać, że Radio Wnet to nie jest takie jakieś radio, tylko szef tego radia, pan Skowroński, jest już drugą kadencję szefem całego tego kołchozu dziennikarskiego, czyli tam Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To taka tam postkomunistyczna organizacyjka.
A przypomnę, że kwestia jeszcze na propos CPK, ta praca cały czas. Wiemy, że w trakcie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy teraz w Chinach, Chińczycy znów się upomnieli o CPK, powiedzieli, że oni bardzo by chętnie wzięli udział w inwestowaniu w ten hub komunikacyjny. U nas w Polsce to niektórzy przedstawiciele kancelarii prezydenta mówią, że oni to, Chińczycy mówili, że jakieś centrum logistyczne chcą otworzyć. Nie, Chińczycy mówili o tym, że chcą inwestować, czytaj, przyjąć kontrolę nad właśnie CPK, więc oni cały czas liczą, że ten projekt wypali, że oni będą robić no tam za głównego wykonawcę, a potem kontrolera, no, ale żeby to było możliwe, no to oczywiście trzeba by wrócić do scenariusza, że jakiś ich człowiek tam będzie też po stronie polskiej, no bo tam, że oni po stronie chińskiej sobie to wszystko załatwią, no to wiadomo. A tutaj widać, że no już jeden został usunięty, co dalej będzie, no Amerykanie tutaj są coraz mocniejsi obecni w Polsce, więc trochę się Chińczycy tutaj, chińscy komuniści zaniepokoili, więc, no więc przypominają o tym CPK.
Panie redaktor, kończąc ten wątek tych ekspertów od Chin, zapytam tak przewrotnie, jakie to ma znaczenie, bo tak ludzie mówią, jakie to ma znaczenie te wydarzenia sprzed 40, jakieś te współpraca z komunistami 40 lat, 30, jakie to ma znaczenie, że ten profesor, czy wychowankowie są tego profesora, który współpracował właśnie z wywiadem komunistycznym, skoro teraz gdzieś tam sobie robi jakieś tam geopolityczne analizy, może mądre ktoś powie, jakie to ma znaczenie, co on w przyszłości za komuny robił?
Znaczy ja pewnie nie lubi te analizy komunistyczne, analizy jakie on tam robi. Niech sobie mówi co chce, publikuje książki, tylko wtedy kiedy go dziennikarze zapraszają albo wtedy kiedy jest publikowany jego życiorys, niech on będzie w pełni publikowany i niech to będzie, no tak jak bierzemy papierosy i czytamy, że to może nam na zdrowie zaszkodzić, prawda? No to mniej więcej niech taki opis będzie dokładnie, a nie żeby potem jest atak na ludzi, którzy ujawniają tę prawdę, że pewnej części tego życiorysu nie można powiedzieć. Znaczy ja do tego bardzo prosto podchodzę. Wydaje mi się, że jak ktoś się raz tak mocno wdepnął, wiecie państwo w co, no to ten nadal w tym tkwi. Wydaje mi się, że albo może wejść w inne, wdepnąć bardzo łatwo, bo widać, że już ma taką tendencję. No więc w związku z tym od razu wiadomo, że na tę osobę trzeba uważać. Jeżeli on tak mocno był powiązany z tym komunistycznym aparatem, to ja nie wierzę w to, że on raptem z tych powiązań, nic w jego życiorysie o tym nie świadczy. To nie jest człowiek, który się pokajał, który napisał książkę albo jakąś spowiedź odprawił i powiedział, że no, popełnił błąd. Więc może z każdym innym komunistycznym aparatem współpracować. To jest jedna rzecz. Czyli no już taka wielka moralna znak zapytania o czym trzeba pamiętać, a drugie to jest człowiek, który jednak kształci, który ma wpływ na młodsze pokolenie i on, no jak ich kształci, to widzimy właśnie po tym, jak wygląda badania nad Chinami dzisiaj. One w porównaniu na przykład z Czechami wyglądają bardzo słabo, bardzo często, no są to badania, które w większości przypadków badania, które nie analizy. Teraz jest grupa takich kilku młodszych sinologów, którzy rzeczywiście robią rzeczy sensowniejsze, ale dopiero zaczęło się to dopiero teraz. Ale tak, to jest cała grupa, która prowadzi takie badania, no to takie, żeby tylko Pekin się nie obraził. Z punktu widzenia interesu chińskiego, bazując na głównie chińskich i komunistycznych danych, przekazujących ich punkt widzenia. I to jest taka grupa ma zapewnione, że będzie robić karierę, między innymi dlatego, że tym wszystkim w dużym stopniu kieruje albo w jakimś stopniu steruje pan Góralczyk. Także już abstrahując zupełnie od jego osoby, to ma wpływ na to, jaką my będziemy mieli edukację, jaką my będziemy mieli politykę wobec Chin, nawet wtedy, kiedy Góralczyka już nie będzie.
Tak, tu jest jeszcze ważne pociągnięcie tego wątku edukacyjnego, że dzięki takim ludziom, tej całej takiej sitwie miłośników Chin, oni się i w Radiu Wnet pojawiają i wśród tych tak właśnie lobbystów przeróżnych Bank of Asia i tak dalej, tu już te nazwiska padły, mamy w społeczeństwie ogromne zakłamanie na kierunku chińskim. Dwa podstawowe jakieś takie mity, które ci ludzie rozgłaszają, to jest po pierwsze, Chiny już nie są państwem komunistycznym w takim tym wydaniu Mao, tylko są takim autorytarnym jakimś reżimem z wolnością gospodarczą. Czyli nie musimy się obawiać już komunistycznych Chin jako takiego hegemona, który może zagrozić militarnie światu, tylko mamy robić biznesy. Bo to już jest stosunki z komunistycznymi Chinami, no już tak, jakimi tam komunistycznymi, już tam z Chinami, firmami takimi, no to jest tylko biznes, jak oni mówią. Nie? To jest pierwsze kłamstwo, a drugie kłamstwo to już kiedy, no teraz szczególnie przy okazji olimpiady w komuszych Chinach, no wiele takich prawd dotarło do Polaków i nawet część dziennikarzy zaczyna o tym mówić, to wtedy jest drugie kłamstwo, symetryzm. No tak, tam nie, no tak, są kłopoty z prawami człowieka w komunistycznych Chinach, powie profesor Guralczyk, ale symetrycznie przecież są kłopoty i w Stanach Zjednoczonych z prawami człowieka. Słyszałem, jak łgał bezczelnie, porównując, on tego nie powiedział, ale tu mamy obozy koncentracyjne, gwałcenie kobiet masowe w tych obozach, mordowanie ludzi, polowanie na organy. On z drugiej strony, a słabo z COVID walczyli w Stanach Zjednoczonych. No iż tu coś my się czepiamy, no. Tu gwałcą, mordują, a tu słabo z COVID i on to zrównuje. To są właśnie te podłe kłamstwa miłośników komunistycznych Chin, które zatruwają polskie umysły.
Jest jeszcze trzecie. Ci ludzie przez lata starali się wszystkich tych, którzy mówią prawdę o Chinach, które pokazują zbrodnie tego systemu, do nich przepić taką łatkę, oni są antychińscy. To są po prostu ludzie, którzy są przeżarci nienawiścią do Chin. Ja na przykład jestem taką osobą, i Pod Prąd jest taką osobą, taką telewizją, prawda? Oczywiście to jest kłamstwo, bo my nie jesteśmy antychińscy. Ja mam wielu przyjaciół Chińczyków. Państwo rozmawiali wiele razy z Chińczykami w własnej telewizji. No, można powiedzieć, mój mąż określa się jako Tajwańczyka, no ale no, mówi po chińsku, był u was i was uwielbia, więc no, chyba nie uwielbiałby kogoś, kto jest źle nastawiony do ludzi z tego kręgu kulturowego, prawda? My jesteśmy po prostu antykomunistyczni. Ale tego nie można o nas, bo no to jakby nam powiedzieli, no to może by nas ktoś jeszcze więcej osób polubiło. Więc w związku z tym przyczepiają się taką łatkę wielu takim ludziom, znam ludziom, którzy chcieli zajmować się Chinami i stwierdzili, że to nie ma sensu, no bo jeżeli nad wszystkim grują tacy ludzie jak Guralczyk, to nie ma sensu. A znam ludzi, którzy też mieli podobne poglądy jak ja, po paru latach ich spotkałam i mówili, no a wiesz co, Guralczyk, no to co Mao robił w przeszłości, to nie ma znaczenia. I dziś ci ludzie no, mają jakieś tam kariery naukowe rozwijają. No ale jak mówię, przez lata była prowadzona taka kampania antychińskości, że przeżarci jakąś nienawiścią do Chińczyków, to też kolejne kłamstwo, które było prowadzone i w to wielu dziennikarzy po prawej stronie wierzyło.
Tu jeszcze dodam, że nie chodzi tylko o taki hejt w internecie przeciwko tym, którzy mówią prawdę o komunizmie chińskim czy Korei Północnej. Nie chodzi tylko o jakieś zniesławianie przez tych publicystów czy pseudopublicystów, bo w rzeczywistości no to wiemy, kim oni są. Ale ja osobiście zostałem oskarżony przez prokuraturę w Lublinie, że nawołuję do rozpoczęcia wojny z reżimem komunistycznej Korei Północnej. Sąd łaskawie zwolnił mnie z tego zarzutu, ale powiedział, że tak jak ja mówię o tych Chinach Chinach najświętszych i tak dalej, to nie można tak mówić. To nie można. Także już nie tylko działania jakieś takie hejtujące, czy tam usłużni dziennikarze tam zamykają nam drogę, czy oczerniają nas, ale nawet już organa państwa, prokuratura i sądy pouczają nas, że tak nie lizja. Nie lizja. Towarzyści, nie lizja tak gawalić. No. A my tak nie ponimają takowo. Aż, ale dobra, już tam. To niech redaktor, profesor Guralczyk się popisuje swoim chińskim.
To, co pani redaktor mówiła o tym przypinaniu tej łatki antychińskości, to przecież też jest rosyjska metoda.
Metoda, oczywiście.
Przecież Ławrow to bardzo często mówią, że to ale Polacy antyrosyjscy.
Zobaczcie, jest jeszcze druga metoda, która też tu się w naszej telewizji pokazała, znaczy przeciwko naszej telewizji pokazała. Jest takie dość poważne zagrożenie ideologiczne dla komunistów chińskich, taki ruch religijny Falun Gong. Gong chyba się poprawnie nawet wymawia. I oczywiście, no, żeby ten wpływ minimalizować, żeby ich oczerniać, no to co wprowadzono?
Sekta.
Komuniści chińscy, zawsze kiedy było Falun Gong, to trzeba było nazwać sekta. Nie? Nawet to w Polsce tłumacze też przejęli. Tu pamiętam taką konferencję właśnie o tych różnych sprawach i tam też w tłumaczeniu już było, że to sekta Falun Gong. Tam była poprawka, znaczy jakieś dementi, no i później tam... poprawiono to, ale to jest komunistyczna metoda. Zobaczcie, co próbowali hejterzy i część takich pseudoprawicowych publicystów, co próbuje do dzisiaj robić, jeśli chodzi o Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i telewizję Idź Pod Prąd. To są kalki komunistyczne. To jest po prostu... Aż mnie dziwi, że oni takie proste, no ale no, CEP to proste narzędzie, a skuteczne.
Możemy przejść teraz z kolei do tych tez, które ci geopolitycy chińscy nam serwują. Jedną z nich jest takie, że Chiny to jest teraz taki galopująca gospodarka, bo tam jest wolność gospodarcza, no że tam jest, tam politycznie to tam jest komunizm, ale gospodarczo jest wielka wolność. Pani redaktor podała na swoim Twitterze raport think tanku The Heritage Foundation w 2022 roku pokazuje, że Chiny znalazły się na 158 miejscu, jak dobrze czytam, na 161 państw, także tam z tą wolnością gospodarczą też nie jest chyba za dobrze. No Polska też tam nie ma się czym chwalić, bo jest na 39. miejscu. Nasi sąsiedzi, ci zachodni, południowi czy północni, nie licząc Rosji, są dużo, dużo wyżej.
No tak, ten raport właśnie pokazuje właśnie jak te mity o chińskie łatwo można obalić, tylko trochę potrzeba postudiować. To nawet one są często oparte o dane, które dostarczają Chińczycy. Zresztą sami autorzy raportu mówią, że one mogą, te dane mogą być dużo gorsze, jeżeli chodzi o stan chińskiej gospodarki. No ale nawet patrząc na to, jaka ona jest, to jest to rzeczywiście 158 miejsce. Ja tam potem poprawiłam, to jest 177 krajów, które badano. W ogóle w raporcie jest ujętych 184, ale tym kilka nie było, takich Afganistan po prostu nie podano już to dokładnie w rankingu. No, jest to końcówka, po prostu końcówka tego rankingu. Ostatnie 177 to jest oczywiście Korea Północna i bardzo... No, trafnie pokazują, że to państwo, mówienie o wolnej gospodarce w momencie, kiedy jest, sądownictwo jest totalnie kontrolowane przez partię komunistyczną, jest słabo działający system fiskalny, jest brak jakiejś swobody w ogóle inwestycyjnej i wolności finansowej. To, co autorzy też raportu wskazują na takie no, przeszkody, by Chiny się dobrze rozwijały i były wydajne. Także to bardzo dokładnie opisuje, jaki jest stan tej gospodarki. No, mówi także o tym, że prawa własności są bardzo, ich ochrona i egzekwowanie jest bardzo słabe. Mówi takie podstawowe rzeczy, które no, dla człowieka, który jest zwolennikiem kapitalizmu, wolnego rynku, no, powinny od razu powiedzieć, że to nie jest kraj, w którym o jakichkolwiek wolnościach można mówić. No, że grunty są własnością państwa albo wielkich kolektywów, że przejęcia gruntów są dość powszechne, że jest czymś normalnym jest kradzież własności intelektualnej, że korupcja się szerzy w wielu kontrolowanych przez rząd obszarach typu no, nieruchomości, górnictwo, co w ogóle rozwój infrastruktury, że tam królują oszustwa, przekupstwo i łapówki. Także to jest ten raport pokazuje, jaką prawdę nam o Chinach, jakie kłamstwo o Chinach jest tak naprawdę nam sprzedawane. Jeszcze dodaje ten raport, że ta sytuacja się pogarsza, dlatego że za Xi Jinpinga no, są wprowadzane różnego rodzaju prawa, które uderzają w biznes, prowadzenie działalności gospodarczej. Podaje się taki nawet przykład na szkoły, takie firmy prowadzące działalność szkolną, czyli takie coś, co w Azji jest bardzo popularne, to po angielsku się nazywa cram schools, po chińsku pusiban. Uczniowie po szkołach idą na dodatkowe zajęcia, żeby no, lepiej zdać egzaminy. Oni do 9 w nocy, często do 10 siedzą w takich szkołach. To taki biznes na Tajwanie, też Korei Południowej, Japonii dość dobrze funkcjonuje, choć COVID może to trochę zastopował. To także funkcjonuje w Chinach i nawet to w Chinach w tej chwili Xi Jinping stara się zniszczyć, czyli nawet to, że rzekomo Chińczycy tak inwestują w naukę, no to teraz w takie szkółki prywatne też uderzono. Uderzają w wiele firm takich wysokich technologii, firmy komunistyczne przejmują nad nimi kontrolę i jasno ten raport stwierdza, że no, klimat do prowadzenia działalności biznesowej przedsiębiorczej w Chinach jest bardzo niepewny.
Możemy porozmawiać chwilę jeszcze o olimpiadzie, bo ona niedługo się będzie kończyć, wiadomo.
Ale jeśli mogę proszę, jeszcze, proszę. Bo warto wspomnieć, że w kontrakcie do tych Chin, no w tym raporcie na 6. miejscu na świecie jest Tajwan. To jest pierwsza siódemka, to są kraje cieszące się największą, pełną wolnością. Pierwszy jest Singapur, to jest kraj, który ja zawsze mówię, że no rzeczywiście, jeżeli chodzi o wolności gospodarcze, on jest niesamowity. No jeżeli chodzi już o innego rodzaju wolności, no to tutaj należy być typu wolność wypowiedzi czy osobista, no to tutaj ja mam do tego pewne zastrzeżenia. Nie jestem wielkim zwolennikiem takiego systemu, ale no Tajwan, ja wysokim 6. miejscu, bardzo wysoko. Zaraz za tym Estonia, 7. miejsce, także wielki sukces Estonii. Tutaj Tajwan jest bardzo dumny z tego, że idzie z roku na rok, jest coraz lepszy wynik. I oczywiście pokazuje się, że Tajwan jest jednym z tych państw, których od 5 lat gospodarka rośnie i ona rosła także w okresie pandemii. No i właśnie mówi się o tym, że no, sukcesem między innymi jest właśnie taka łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, tego, że państwo no, nie przeszkadza obywatelowi, a wręcz no, widać w wielu kwestiach widać poprawę i nie przeszkadzanie obywatelowi. Także no, to powiem szczerze, że to widać, że ja to widzę na każdym kroku, jak łatwo zacząć prowadzić biznes i jak wielkie szczęście mają w związku z tym Tajwańczycy, że mają mogą się cieszyć tą wolnością, że mają władzę, która rozumie, że silny portfel obywateli jest czymś ważnym.
No tu jeszcze dodam, że nasi sąsiedzi widzą jasno to, o czym pani redaktor mówi. Mam na myśli tutaj Litwę, która bardzo mocno zacieśnia więzi z Tajwanem przy takim no, już zgrzytaniu zębów komunistów chińskich, ale co dobrze radzą, te biznesy dobrze wychodzą.
Litwa też ciekawie jest na 17. miejscu, wyżej niż Stany Zjednoczone.
I zobaczcie Czechy, które też są dość też wysoko jako chyba, tak. Wolno, jeśli chodzi o wolność, też rozwijają bardzo dynamicznie swoje więzi z Tajwanem, a zobaczcie, komunistyczna Polska, komunistyczny PiS rozwija ciągle więzi z komunistycznymi Chinami. Cieszę się, że już nawet żurnaliści, tak powiedzmy ich pieszczotliwie nazwę, bo normalnie to mówimy o nocy i tak dalej, z PiSu, którzy pojechali na olimpiadę, to już mówią, że mają dosyć. Normalnie jeden taki z TVP mówi, że on już ma dosyć normalnie.
Mam dość chińskiego burdelu, pokażę
no,
państwu.
To jak to? On chyba pracę straci
Michał
szybko.
Chmielewski. Pokażmy teraz ten jego nagranie z Twittera.
Przez spóźniony autobus, jak zwykle zresztą zorganizowany przez Komitet Organizacyjny Igrzysk w Pekinie, ta cała grupa ludzi, łącznie z attaché, z opiekunami reprezentacji, między innymi Finlandii i kilku innych państw, czeka w tym pomieszczeniu bez wody 2 godziny na następny pociąg, dlatego że ta pani postanowiła nie wpuszczać nas do pociągu na 5 minut przed odjazdem pociągu, ponieważ bramki są zamknięte. Igrzyska olimpijskie w Pekinie w pigułce. Dzień dobry. Kochamy to miejsce. Co za absurd.
Dziennikarz TVP Michał Chmielewski napisał: przez spóźniony autobus, jak zwykle zresztą, zorganizowany przez Komitet Organizacyjny Igrzysk w Pekinie, ta cała grupa ludzi, którą widzieliście, włącznie z attaché, z opiekunami reprezentacji, między innymi Finlandii i innych reprezentacji, czeka w tym pomieszczeniu bez wody 2 godziny na kolejny pociąg, ponieważ ta pani postanowiła nie wpuszczać nas do pociągu na 5 minut przed odjazdem, ponieważ bramki były zamknięte. Igrzyska olimpijskie w Pekinie w pigułce. Dzień dobry. Kochamy to miejsce, co za absurd, tak powiedział na nagraniu. Potem właśnie powiedział, że mam dość tego chińskiego burdelu. Widać, że jednak ta chińska olimpiada jakoś nie przypadła do gustu tamtym wszystkim dziennikarzom, chociaż miał być tak pięknie, można by zaśpiewać.
No, jeżeli świat Chiny opisywane przez profesora Góralczyka et consortes, no to myśleli, że to jest jakiś pewnie raj na ziemi, no a tu się okazało, że no, nie tylko gospodarka nie wygląda tak, jak opisuje to profesor Góralczyk, ale jakaś z organizacją, z managementem, no tam nie jest najlepiej, no a wszystko się opiera na władzy. Pani władza przyszła, powiedziała, no to tak ma być. No to na przykład to jest nie do pomyślenia na Tajwanie. Pierwszy, jeżeli Tajwańczyk uważa, że nawet ktoś reprezentujący władzę, powiedzmy policjant, mówi głupotę, no to pierwsze zdanie, jakie z jego ust pada, a czy wiesz, kto płaci twoją pensję? Ja. W związku z tym teraz usiądźmy albo postójmy tutaj i pogadajmy, jak to naprawić, albo zrobić tak, żebym ja miał dobrze. A no tego Chińczycy nie zrobią, prawda? Bo przyszła pani władza, więc trzeba stać i czekać kolejne 2 godziny i koniec. A gdyby ten dziennikarz i tak ma szczęście, że jest z Polski, i że jest dziennikarzem i to wszystko odbywa się jak gdyby w odłączeniu od Chin, bo ja rozumiem, że to jest to miasteczko olimpijskie. Oni są zupełnie odizolowani, oni nie mają wstępu do reszty Chin, oni nie widzą prawdziwych Chin, oni są tylko na tym miasteczku i tam już są takie duże kłopoty. Ale ostatnio w Chinach była afera z profesor pekiński, jednego z pekińskich uniwersytetów, która też krytykowała różnego rodzaju działania władz chińskich, między innymi takie antykowidowe, drakońskie wręcz, bo tam był taki przypadek, który ona opisała, że kobieta w ciąży przyjechała do szpitala. Okazało się, że przyjechała z regionu, który jest no, regionem określonym jako region wysokiego ryzyka. Miała test negatywny, a ją do szpitala nie wpuścili. Kobieta przed tym szpitalem pod drzwiami po prostu poroniła. I ta profesor no, skrytykowała to, że to wszystko niby jakiś drakoński, niby jakiś system, a on tak naprawdę nie działa. Człowiek nie jest brany zupełnie pod uwagę. No i spotkały ją z tego powodu represje. No, już zupełnie tam miała wolność, znaczy mogła wypowiadać się w internecie, to zupełnie spotkają cenzura. No ale także oczywiście teraz nie wiadomo, czy nie za chwilę nie zaginie albo nie straci pracy. Także i tak ten dziennikarz ma szczęście, że przyjechał z Polski i że tylko na moment.
Pani redaktor, wiem, że niedługo musi pani kończyć, także na koniec poproszę o komentarz tutaj wydarzeń tych rosyjsko-ukraińskich. Miała być wojna w nocy. Przedwczoraj chyba, tak? Miała wybuchnąć z przedwczoraj na wczoraj. Nie wybuchła. Pani na Twitterze też, na Facebooku zwraca uwagę na dużą aktywność Japonii też w tym kontekście, że bardzo mocno teraz ona nasiliła właśnie naciski na Rosję. Jest w stanie, gotowa pożyczyć Ukrainie 100 milionów dolarów, tak? Także rozmawiają z przedstawicielami Unii Europejskiej. Skąd ta nagła reakcja Japonii?
No dziś też ma być, teraz wieczorem czasu naszego, nie teraz się gdzieś odbywa, premiera Japonii z stroną rosyjską. Także no, widać, że jest, no myślę, że to wynika z tego, że Japonia rzeczywiście chce odgrywać większą rolę. Troszeczkę to ją nauczyła niestety prezydentura Trumpa, to znaczy oni myśleli, że z Trumpem będzie można no, przeciwstawić się Chinom na dłużej, że ta polityka jednak będzie kontynuowana, znaczy tak prowadzona, że wspólnie z nimi, w konsultacjach z nimi i że ona będzie trwała. No niestety ona była taka, jeżeli chodzi o konsultacje z Japończykami, to chyba nie najlepsza do końca ta komunikacja była. I dziś już wiemy, że z tych, niestety z tych polityki cłowej niewiele wyszło. Chińczycy tak jak z tej umowy, którą Trump zawarł. Więc Japończycy no, doszli do takiego wniosku, że muszą tutaj większą rolę odgrywać. Że to oni muszą wychodzić z różnego rodzaju inicjatywami i potem ewentualnie Amerykanie mogą, no, konsultują to z Amerykanami na pewno, ale chcą odgrywać większą rolę. I widzą, co najważniejsze, widzą rejon Europy Środkowej, w tym także Polskę. Państwo swego czasu mieli taki program o wypowiedzi ambasadora Japonii, który właśnie no, mówił o tym, że Japonia chciałaby być w Polsce mocniej obecna, chciałaby ten sojusz i współpracę zacieśniać, między innymi dlatego, że widzi nas jako kraj ludzi, którzy są proamerykańscy. Więc Japonia widzi, że to jest taki region, który doświadczył Europa Środkowa to jest taki region, który doświadczył komunizmu, ludzie rozumieją to i w związku z tym będą też rozumieli zagrożenie chińskie i chcą tu być bardziej obecni i zwracają większą uwagę niż do tej pory na ten region. Być może wydaje mi się, że no, tę Europę Zachodnią typu Niemcy, Francja, trudno, oni już są tak różnego rodzaju interesy umoczeni, jeżeli chodzi o Chiny i Rosję, że bardzo trudno tutaj coś zmienić, a można zacząć i widać tę chęć zmiany w państwach Europy Środkowej. W związku z tym bardziej się angażują także w tym regionie. To jest dla nas bardzo dobra wiadomość, no, abyśmy mieli rządzących, którzy to dobrze rozumieją, bo przypominam, że bardzo często Japończycy jako warunek tej współpracy i kontynuowania jakiegoś partnerstwa, no to mówią o tym, że warunkiem jest mniej Chin, mniej nowego jedwabnego szlaku i mniej Huawei.
Czy nie jest w takim razie tak, że Polska, która tak się reklamuje jako antyrosyjska, antykomunistyczna, powinna bardziej współpracować z Japonią, a nie z komunistycznymi Chinami, skoro te otwarcie są prorosyjskie?
Oczywiście tak, zwłaszcza, że widzimy to, co do tej pory często mówiliśmy, że my mamy no, mało ekspertów, jeżeli chodzi o Azję, że Azja nie była nami zainteresowana, a teraz widać, Azja jest zainteresowana, Japonia jest zainteresowana, Tajwan jest zainteresowany, wizyta ministra spraw zagranicznych Tajwanu w Polsce, o której nikt nie mówił, bo się bano, żeby nie urazić Chin. To też jest wpływ, niestety, ten duch profesora Góralczyka tutaj nad tym zaciążył. Więc mamy najlepszy moment, jaki może być. Mamy Azję zainteresowaną naszym regionem i zainteresowaną nie tylko w tym temacie, że oni o nas więcej mówią, że jest o nas więcej w tamtych mediach, ale oni mówią o inwestycjach, o współpracy w wielu dziedzinach. Oni mają jakieś plany, tak jak Tajwan, który mówi, że no, fabryka półprzewodników w Europie, to ona nie może być tylko w jednym miejscu, ale można by ją rozłożyć na kilka zakładów. To może być Litwa, to owszem, mogą być Niemcy, bo ważny partner dla Tajwanu, ale zaraz jakiś kraj obok. No tu mogłaby być Polska, ale no, na razie to nie pada, dlatego że no, nie przyjęliśmy tej delegacji gospodarczej, bo poza delegacją z ministrem spraw zagranicznych, mniej więcej w tym samym czasie po Europie jeździła delegacja gospodarcza Tajwanu i ona nie była w Polsce. Także no to jest w tej chwili jest najlepszy moment dla nas, jeżeli chodzi o inwestycje z Azji, ale z państw, które są w czołówce tej listy, którą opublikował ten amerykański konserwatywny think tank Heritage Foundation o wolności gospodarczej, czyli kraje takie właśnie jak, no Japonia akurat na tym rankingu jest troszkę lepiej od Polski, ale Tajwan, ale Korea Południowa, no wiele krajów, z których mamy podobne podejście, podobne wartości dzieliby z tego regionu. To jest najlepszy moment. No my w tym czasie robimy wielki błąd. To błąd to jest delikatnie powiedziane. Nasz prezydent pojawia się na olimpiadzie w Pekinie. To było na pewno było źle odebrane w takich krajach jak Japonia i Tajwan. Myślę, że to nie jest odebrane w tym sensie, że Polskę zupełnie jako Polaków się źle ocenia, no ale to na pewno pokazało rządzącym was w wielu państwach tych wolnych azjatyckich, no, że ta ekipa rządząca, a zwłaszcza prezydent, no to nie jest partner godny zaufania. Trzeba szukać różnych innych partnerów do rozmów.
Tak, ta polityka międzynarodowa, to brak wykorzystywania tych okazji, wręcz partnerzy z Tajwanu czy z Japonii wręcz proszą, ofertę przedstawiają. Ze strony pisowskiej władzy nie ma praktycznie żadnej reakcji albo jest ona skrywana. Pokazuje, że zbiór zastrzeżony IPN to nie tylko teczka pana profesora Góralczyka, że tamtych teczek z PiS-u jest, można powiedzieć, kilka kilogramów więcej niż teczka profesora Góralczyka, bo to jest wpychanie Polski dalej w sojusz z Putinem i z Xi Jinpingiem, kiedy mamy na tacy ofertę takich potęg militarnych i gospodarczych, jak właśnie Japonia i Tajwan. Nie da się, moim zdaniem, tego inaczej wytłumaczyć, jak właśnie ten symboliczny zbiór zastrzeżony. Kogo tam jeszcze mamy? Ja stawiam, że we współpracę z Moskwą sam Kaczyński jest bezpośrednio zaangażowany. Może nie ma jasnych kwitów do zobowiązania, ale mamy już jego przyznanie, że w latach 90. on właśnie rozmawiał z wysłannikiem Kremla pił z nim wódę, a wiecie, już jak tam wódę razem piją, to znaczy, że oni są już posłowie, oni już są dogadani i rozmawiali o tym, jak z Polski zrobić drugą Finlandię, czyli tak między wschodem a zachodem, w sposób niejednoznaczny. Polska wybrała zachód, NATO i tak dalej, ale zobaczcie, teraz rządzi Kaczyński, próbuje to wszystko odwrócić.
Widocznie politycy Prawa i Sprawiedliwości wolą współpracować z tymi krajami z dołu tego rankingu wolności gospodarczej, o którym pani redaktor mówiła.
Te kraje więcej płacą takim marionetkom właśnie.
Tak, ja myślę, że głównym, bo tu mówiliśmy trochę o tych przyczynach, dlaczego Duda pojechał, ale ja myślę, teraz jak na to patrzę, to myślę, że główną przyczyną jest to, że oni uważają, że dostaną pieniądze po prostu, że z Chin bez problemów dostaną pieniądze i nadal będą mogli wydawać na różne programy tak zwane pomocowe w Polsce i dzięki temu będą te pieniądze typu programy typu 500+ i będą dzięki temu mogli utrzymać władzę. Czy oczywiście jest zgubne, dlatego że Polsce trzeba myśleć o inwestycjach, o poprawie, o takim skoku cywilizacyjnym, technologicznym, to na przykład półprzewodniki, prawda? No to jest coś, co byłoby dla nas wielkim skokiem technologicznym. Oczywiście trzeba pomyśleć o tym, jak pomóc tym, którzy nie najlepiej sobie radzą, ale to mamy wiele przykładów w życiu, że często to robią instytucje prywatne, ludzie prywatni dużo lepiej taką pomoc niosą niż robi to państwo. A państwo musi w tej chwili zadbać właśnie o to, żebyśmy mieli inwestycje, które za pokolenie, za dwa, no przyniosą, spowodują, że Polska będzie czymś takim jak Tajwan. No czegoś takiego nie widać. Skazywanie się tylko i wyłącznie na współpracę z Chinami jest też no, zaprzepaszczeniem wielkiej szans, jaka stoi przed nami.
No i tak pomagają najuboższym, że już mamy prawie 10% inflacji, która wiadomo najbardziej uderza w najuboższych, także no, z tych ich programów niewiele wynika.
Wynika. To jest takie krótkotrwałe, to chodzi tylko o kupowanie głosów tak naprawdę. Nawet oni, ja nie myślę, że oni to traktują jako pomoc. Oni myślą, że to jest kupowanie głosów. Oni wybrali takie targetowe grupy, którym potrzeba, żeby sobie to zapewnić i uważają, że w ten sposób mogą jeszcze być może tę jeszcze jedną kadencję w jakimś stopniu pociągną. No ale właśnie do tego mogą się im przydać chińskie pieniądze.
Pani redaktor, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Przypominam Państwu, że redaktor Hanna Szen o komunistycznych powiązaniach profesora Góralczyka mówiła w naszej telewizji już przed kilkoma laty, długo, długo przed tym artykułem Sławomira Cęckiewicza. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
Dziękujemy.
Ja tylko dziękuję, ale jeszcze tylko dodam, nie żeby tak tu Państwu komplementy mówić, że tak jak wiele innych mediów nie chciało tego słuchać, to państwo mi na to pozwolili o tym mówić. Nie bali się tego, tak bym powiedziała.
Ale to jak to pozwolili, to w ogóle to nie jest odpowiednie
tak,
słowo. My
tak,
słuchamy
tak. Właśnie,
z wielką radością
słowo,
i podzielamy te wszystkie poglądy.
Tak, to państwo nie ja mówię o Góralczyku, a państwo nie mówicie, a nie, no to już dziękujemy, prawda? Tylko, że jesteście tego
chcemy
ciekawi.
Więcej.
Chcecie więcej, właśnie, że wy pogłębiacie temat, chcecie o tym mówić więcej, a no wiele innych mediów po prostu na to nie zwracało, w najlepszym przypadku nie zwracało na to uwagi, a po prostu najlepiej, żeby o tym nic nie mówić, zamykało oczy. Także no to też warto o tym pamiętać, że Idź Pod Prąd nie bało się prawdy, mimo tego, że wie dobrze, że za to można ponieść konsekwencje, prawda, że będzie się pomijanym przez innym, ośmieszanym przez innym, przylepiać się im będzie jakieś łatki, prawda? Także to też warto docenić. To ja zawsze to właśnie doceniam, że tutaj nigdy nie było takie medium, w którym ktoś mi mówił, co mam mówić, albo coś, czego nie można mówić. Ja państwu za każdym razem, jak występuję, to jest to, mówię to, co chcę powiedzieć i to też jest, to powinno być normalne, a powiem z własnego doświadczenia, że nie jest.
No tu jest chyba tajemnica, to że my nie jesteśmy tak jak większość mediów, no już nie mówię o tych zastrzeżonych IPN-ach różnych i powiązaniach tych pseudodziennikarzy, ale o pieniądzach. Nie jesteśmy finansowani z budżetu, ani nie mamy, możecie to sprawdzić, reklam Huawei. A inne media prawicowe mają i jedno, i drugie. No i to tak właśnie wygląda. Tak,
ja to widzę chociażby patrząc na jak wyglądają media na Tajwanie, gdzie oczywiście są sympatie. Na przykład wiemy, że pewne media bardziej sprzyjają tej idei proniepodległościowej, czy może partii rządzącej, a inne są bardziej kuomintangowskie, czyli także też mogą być prochińskie. Ale tak naprawdę większość dziennikarzy pracujących w tych mediach wie, że na przykład pracuję dla medium, które uważa się za takie no, bardziej zielone, to kolor zielony to znaczy tej rządzący, proniepodległościowy, ale jest jakaś afera z władzą i jeżeli ja tego nie powiem, to widzowie mnie zakatują, oni powiedzą, że nie chcą więcej oglądać takich mediów i oni poruszają naprawdę bardzo kontrowersyjne dla władzy w związku z tym tematy. I odwrotnie, są media, które są kuomintangowskie, ale jak się w tym kuomintangu zaczynają jakieś głupoty dziać albo coś nie tak, to oni także to wyciągają. Ale w większości dlatego, że te media nie są finansowane przez państwo czy przez Huawei, tylko dlatego, że one są finansowane przez prywatnego odbiorcę. To może być jednostka, to mogą być jakieś firmy, ale to oni decydują, tajwańskie, oni decydują o tym, a nie te pieniądze przechodzą gdzieś przez Nowogrodzką i w związku z tym Nowogrodzka decyduje, co może być w danej telewizji, albo wręcz nawet no, decyduje, jak ma wyglądać wywiad i wszystko inne i tak dalej, jaki dziennikarz i jakie zada pytania i tak dalej. Także no, ja widzę tą totalną różnicę, chociażby patrząc na to, jakie tematy podejmują media polskie i tajwańskie i jaki jest stosunek do władzy tych mediów. Także to widać, no właśnie, warunkiem są... No, kto finansuje? Czy to rzeczywiście jest obywatel, który czuje, że finansuje i ma wpływ na to, czy no to niestety zabiera się pieniądze obywatelowi i on nie ma na to żadnego wpływu?
Także obiecujemy Państwu w dalszym ciągu mówić o niewygodnych tematach, poszukiwać prawdy, informować Was o prawdzie. Z panią redaktor już się dzisiaj rozłączamy. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Pozdrawiam.
A teraz Państwu zaprezentujemy materiał o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo właśnie dzięki Waszemu wsparciu możemy sobie pozwolić na mówienie tutaj prawdy.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej.
Telewizję wspieram dlatego, że widzę po pierwsze, jak są wydatkowane pieniądze przez ludzi, którzy mają ideę, którzy chcą coś zrobić dobrego dla Polski, są uczciwi i widać, że idą w dobrym kierunku.
To jest jedyna taka telewizja, która mówi prawdę w Polsce.
To jest piękna idea.
Nie szukam nikogo już innego jako źródła informacji, bo wiem, że na tej telewizji zawsze mogę polegać i nigdy się nie zawiodłam.
Chciałabym, żeby ta telewizja dynamicznie się rozwijała.
Nie znalazłem drugiej takiej inicjatywy, takiego środowiska, gdzie widziałbym, na co te pieniądze są wydawane. A tu mam okazję przyjechać, poznać ludzi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, gdzie niewielka część, oczywiście jakiś promil, to jest to, co ja wpłacam, i widzę, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane.
Zachęcamy Was do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Na dzisiaj w lutym wsparło nas 605 osób, 605 gitar nam zagrało, tak o tym mówimy. Także jeżeli chcesz wesprzeć naszą niezależną telewizję, prosimy Ciebie o wejście na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Możecie też nas znaleźć na Patronite. Teraz chwila na Wasz komentarz. Frank Martin. Zauważalne ostatnio, jak się zaczyna cała ta komunistyczna siatka sypać. Igrzyska klapa, świat się dowiedział, Ziobro walczy z Kaczyńskim, tu wychodzi, kto jest góralczyk, wszystko się sypie, hura.
No, cieszę się, że tu dobre nastroje panują wśród naszych widzów. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Tego optymizmu też przecież codziennie chcemy wam, można powiedzieć, dosypać, pokazując na słowo Jezusa Chrystusa i na to, że On jest Panem Panów i Królem Królów. Dlatego no, takie różne bubki, wypierdy, mamucie, które gdzieś tam próbują zepsuć nam życie, zepsuć nasz świat, odebrać nam nasze wolności, no nie mogą sobie na wiele pozwolić i są w odwrocie dzisiaj. Cieszy nas to, ale jeszcze bym przedwcześnie nie odtrąbiał sukcesu. Także tu spokojnie trzeba pracować każdego dnia, trzeba mówić prawdę, trzeba przekonywać kolejnego z naszych znajomych. Widać, że ta zmowa tych ludzi, o którychśmy mówili, którzy tu za komuny się zagnieździli, z Moskwy, z Rosji poprzyjeżdżali i zwerbowali tutaj taki najgorszy, można powiedzieć, element, który dzisiaj jeszcze niszczy Polskę, to my musimy się przebijać ciężką walką. Każdego dnia nas nie zaproszą do żadnej reżimowej telewizji, nas do Stanowskiego nie zaproszą i tak dalej, ale my liczymy...
ze wszystkimi rozmawia.
A no, to tam mi opowiada i takie bajki. No, jak ktoś został wylansowany w ciągu bardzo krótkiego czasu, no to wiemy, jak jest. Ale każdego dnia jest coraz więcej widzów telewizji Idź Pod Prąd. Już wielu wieszczyło, że nas nie ma, że już umarliśmy, że już tam upadło to wszystko, a my istniejemy, rozwijamy się dzięki waszym też wpłatom. Widać, że jest wsparcie, bo to nie jest tylko poklepywanie po plecach, czy też lajki, za które oczywiście dziękujemy, ale to jest realne wsparcie, czyli ktoś, kto wspiera finansowo telewizję Idź Pod Prąd, przeznacza część swojej pracy, owocu swojej pracy i mówi: chcę takiej telewizji, chcę, żeby oni mogli mówić, chcę, żebym ja mógł wiedzieć to, co najważniejsze dzieje się w świecie i w Polsce, także bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za to wsparcie.
Na koniec może humorystyczny wątek, bo też odnośnie tego, co nasz widz napisał, że coraz ciekawiej się robi. Radosław Sikorski napisał bardzo ciekawie do pana Sakiewicza, bardzo taki ciekawy język. Za swoje ugarstwa utuczyłeś się wieprzu na pisowskiej kasie i ona musi zastąpić ci szacunek.
No, ciekawy wpis, rzeczywiście.
Możemy pokazać, mamy też gdzieś takie zdjęcia, nie wiem, czy nasze slajdy znajdą pana Sakiewicza i te jego pączki. No, właśnie tłusty czwartek niedługo się zbliża, to możemy zilustrować ten wpis.
To możemy zostawić. Te pączki nie chcę, żre ile chcę, no to wcale nie na zdrowie. Jeśli już ktoś musi jeść dzisiaj te pączki, no to naprawdę trzeba się ograniczyć. Ale tu jest dużo poważniejsza sprawa. Media tego pana właśnie lansowały się jako takie niezależne i prawicowe. Nawet chyba się tak nazwały. Portal taki sobie założyli. Niezależna.pl.
Inni kłamią, my informujemy.
Tak, no jak widać, dzisiaj jest to tuba pisowska, dzisiaj jest to także tuba chińska, bo przypominam, że reklamy płatne Huawei, także nie tylko na pieniądzach, nie tylko na pieniądzach Kaczyńskiego, bezpośrednio nam ukradzionych z budżetu, tuczył się ten człowiek i jemu podobni, ale też na chińskich, komunistycznych, na krwawych pieniądzach zbudowanych na obozach koncentracyjnych ten człowiek się tuczył. Tu słuszna uwaga byłego ministra Sikorskiego, choć tam, że tak powiem, Sikorski też do cnót moralnych jakiś tam bym go nie zaliczył, żeby było jasne, ale tu, jak to się mówi, dobrze przygadał kocioł garnkowi i nie w sensie wagi wieprza, tu mówię, czyli tam żywa wagi, nie chodzi o żywą wagę, tylko o wagę moralną. To jest mniej więcej podobna niestety liga, choć oczywiście obecna liga jest gorsza. Tu też przecież na naszych łamach, znaczy w sensie w naszej telewizji, pani Chmielowska mówiła o tym, że zapytała Sakiewicza, dlaczego sprzedaje się komunistom chińskim i przyjmuje te ogłoszenia Huawei i dlaczego no, taką propagandę tam prochińską wygłasza. Mariusza, no to on powiedział
srebrna.
Srebrna. Inaczej mówiąc, parafrazując to już dla no może młodego czytelnika czy widza, który nie rozumie jeszcze tych, srebrna to jest umocowanie finansowo, można powiedzieć, kiszczakowskie ekipy pisowskiej i to oznacza, Kaczyński rozkazał przyjmować ogłoszenia od chińskich komunistów, no to Sakiewicz przyjmował. To jest niezależność kato komuny. No to żeby tam, jak ktoś miał jeszcze złudzenia, no to dobrze, żeby już ich nie miał.
Co dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd? Bo tu mieliście Państwo Sakiewicza o tym, co tam w tych wieprzowych klimatach, to już zakończymy ten wątek.
On nawet tam szuka leśnych szturchadeł w Puszczy Białowieskiej i też nie za darmo. Też sowity grosz z naszej kieszeni poszedł na te...
Puszcza TV chyba jakoś tak się...
Noż tak się tam puszczają z tymi szturchadłami.
800 tysięcy tam złotych na coś tam poszło. No, chyba na
właśnie noż to na... właśnie, żeby kamerkę zamontować koło Dzięcioła i on tam puka i żubra. Wiesz, i żubra. No, no, Dzięcioły też są w puszczy, no. No, już, no to żubrów, drobne jakieś były tam.
Żubrów dzisiaj w naszej telewizji nie znajdziecie, ale o 18:00 mamy vlog Marcina Palimonki, także zapraszamy już dzisiaj. Facebook zbuduje Matrixa. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, miłość małżeńska jak często, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, rejestracja niezależnego zrzeszenia studentów. To już za chwilę. O, zostańcie
to nasze klimaty.
Z nami. Zapraszamy na 18:00. My się będziemy z Państwem żegnać. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Znaczy, przepraszam, moje klimaty. Ty trochę później się pojawiłeś. Tak. Dziękujemy i do zobaczenia.
Za chwilę o tym usłyszycie z ust Piotra Stkowicza. Do zobaczenia.
Wczoraj mówiłem, w jaki sposób osiągnąć sukces więzi małżeńskiej. Mówiłem, że jest to projekt na lata, że jest to ciężki trud, nawet taką ilustrację orki pewnej nieprzypadkowo dałem. Dzisiaj chciałem jeszcze pogłębić ten temat z nastawieniem na częstotliwość, czyli jak często powinniśmy doświadczać miłości w małżeństwie, jak często powinniśmy ją sobie nawzajem dawać. I podpowiedź, myślę, dość jasna, znajduje się w liście do Efezjan, 5 rozdział, werset 29. Tam jest oczywiście to porównanie Chrystusa i Kościoła, relacji Kościół-Chrystus, Chrystus-Kościół, mąż-żona, żona-mąż. I jako zadanie dla męża jest, żeby tu oczywiście też i szerzej, żonę żywić i pielęgnować jak Chrystus Kościół. No ile tam pielęgnować, no to można co jakiś czas, ale z tym żywieniem, no to sprawa jest chyba jednoznaczna. Czyli jak często masz okazywać swojej żonie miłość? Nie wystarczy raz na jakiś czas, oczywiście tam o walentynkach, no to zapomnij to. Raz w roku to by się zagłodził. Kompletnie to musi się odbywać na bazie codziennej. Podobny tekst jest, czy zasada, jeśli myślimy o modlitwie, o Słowie Bożym, Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. No stąd przyjmujemy, że karmienie się Słowem Bożym powinno być codziennie. No to i swoją żonę musisz karmić swoją miłością codziennie. No, żeby tam panom nie było smutno, to powiem i vice versa.
Lutego 1981 roku minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki profesor Janusz Górski zaakceptował statut niezależnego zrzeszenia studentów. Oznaczało to, że organizacja ta może legalnie działać. Postulat utworzenia niezależnej organizacji studenckiej pojawił się już podczas sierpniowych strajków w roku 1980. 27 sierpnia przed bramą stoczni wcześniej apelowała o to grupa gdańskich studentów 1 września 1980 roku. Na Uniwersytecie Gdańskim utworzono tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich. Jednym z jego członków był Maciej Płażyński. Za główne cele zrzeszenia przyjęto zapewnienie swobody działania samorządu studenckiego, przywrócenie autonomii uczelni wyższych i położenie kresu marksistowskiej indoktrynacji. Podobne komitety zaczęły się tworzyć na innych uczelniach w Polsce. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja utworzenia jednolitej organizacji studenckiej w całym kraju, która miała nosić nazwę Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W październiku 1980 roku powstał Ogólnopolski Komitet Założycielski, który złożył do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o rejestrację zrzeszenia. Sąd ten wniosek odrzucił, stwierdzając, że właściwym do jego rozpatrzenia jest minister szkolnictwa wyższego. Po prawie 4 miesiącach demonstracji i strajków na wyższych uczelniach władze zgodziły się na utworzenie tego zrzeszenia. Mieczysław Rakowski ocenił to posunięcie następująco. Rząd złożył podpis pod dokumentem, który przekreśla możliwość oddziaływania na studentów. Słowem, pełna kapitulacja. Do wprowadzenia stanu wojennego NZS osiągnął liczebność 90 tysięcy członków, co stanowiło 1/3 wszystkich studentów. Po wprowadzeniu stanu wojennego był pierwszą niezależną organizacją, która została zdelegalizowana.